Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Dzisiaj przenosimy się w odległe czasy, kiedy w Polsce panował król Jan Kazimierz. Wydarzenia, o których Wam opowiem, miały miejsce w latach 1658-1659. Rozegrały się one w Nowym Wiśniczu, miasteczku oddalonym od Krakowa o zaledwie 50 km. Będzie to historia o dwóch nieszczęśliwych małżeństwach, zielarce i morderstwach dokonanych z premedytacją. Katarzyna i Paweł pobrali się w 1654 roku. Niestety, zaraz po ślubie okazało się, że mężczyzna był pijakiem chorobliwie zazdrosnym o swoją żonę, który regularnie urządzał awantury. Kiedy kobieta zaszła w ciążę, zaczął ją bić i oskarżać o niewierność. Groził, że ją zabije. Pewnego dnia do Katarzyny zapukała Barbara Jewionka. Była ona znaną w całej okolicy zielarką. Ludzie się jej bali. Barbara powiedziała Katarzynie, że jej mąż planuje ją zabić. W obliczu tych informacji kobieta rozważała ucieczkę do Krakowa i ukrycie się przed mężem w klasztorze. Barbara jednak przekonywała, że nigdy nie uwolni się od Pawła. Podsunęła też Katarzynie jedyne jej zdaniem dobre rozwiązanie – otrucie męża. Obiecała pomóc kobiecie w uzyskaniu trucizny. Jednak Katarzyna miała wątpliwości. Barbara przekonywała ją, że jeśli tego nie zrobi, to mąż ją zabije. Aby rozwiać wątpliwości natury religijnej, podawała przykład Marii Magdaleny, której Bóg wybaczył. Po kilku dniach u Katarzyny ponownie zjawiła się Barbara. Kobieta przyniosła jej truciznę, która składała się z rozgniecionych robaków i posoki z wściekłego psa. Całość tworzyła półpłynną mazię. Minęło kilka dni, nim Katarzyna pierwszy raz postanowiła podać mężowi truciznę. Dodała jej do grzanego piwa. Mąż wypił dwa kufle. Wieczorem rozbolał go brzuch i wymiotował. Potem jednak poczuł się lepiej. Proces trucia Pawła był rozłożony w czasie. Barbara przychodziła do Katarzyny raz w tygodniu z nową porcją specyfików. Raz były to grzyby, innym razem różnego rodzaju robaki. Zielarka poleciła Katarzynie, żeby nie podawała mężowi trucizny w pierwszym kuflu, bo wtedy ten czyni znak krzyża, a to, jak przekonywała, osłabia truciznę. Z czasem Katarzyna zaczęła do trucizny dodawać tłuczone szkło weneckie. Później podawała mu koński proch ubity z drożdżami. To również nie przyniosło oczekiwanego efektu. Mężczyzna wciąż żył. Do tego nadal wszczynał awantury i złorzeczył żonie. Rzadko natomiast ją bił, bo nie miał siły. Katarzyna nadal szukała pomocy u Barbary. Ta zapewniała ją, że mąż wkrótce umrze, bo widziała to w wosku. Trzeba było jedynie zmienić truciznę. Tym razem padło na trutkę na szczury. Katarzyna bała się jednak sama iść do kramarki. Zrobiła to za nią Barbara, jednak kramarka nie chciała sprzedać trutki. Potem próbowała kupić ją na jarmarku w Lipnicy Murowanej, również bezskutecznie. Katarzyna sama musiała udać się po truciznę. Skłamała, że planuje otruć psa. Udało jej się przekonać kramarkę i za 3 grosze kupiła 3 ziarenka arszeniku. Utukła je i podała mężowi w polewce. Zgodnie z radą Barbary najpierw dała mu chleb z masłem. Po posiłku mężczyzna napił się wódki. Zaczął wymiotować. Potem przez 5 tygodni ciężko chorował. Katarzyna nie potrafiła poradzić sobie z tą sytuacją. Poszła więc do klasztoru i na spowiedzi przyznała się do otrucia Pawła. Ksiądz ostrzegał ją, że jej dusza znajdzie się w piekle. To nią poruszyło. Warto przypomnieć, że wówczas wszelkie czary były grzechem, a rozgrzeszyć z nich mógł jedynie biskup. Podczas kolejnego spotkania z Barbarą Katarzyna opowiedziała jej o swoich wątpliwościach. Wtedy zielarka przekonywała, że Paweł będzie zdrowy. Wyczytała to oczywiście z wosku. Katarzyna zajmowała się troskliwie mężem, który stopniowo wracał do zdrowia. Najął się do prac polowych u Macieja Piwowara. Po jakimś czasie znów dopadła go choroba. Pawłowi pomagała gospodyni Macieja, bo jego żona zajmowała się chorą matką. W piątek orał w polu. Poczuł się źle i wcześniej skończył pracę. Tego dnia przyjechała do niego żona. W sobotę znowu poszedł do pracy i znowu źle się poczuł. Całe popołudnie i wieczór leżał na polu. Znalazł go chłopak, który wracał z grzybobrania. Paweł wrócił do domu, ale kolejne dni nie pracował. W piątek wstał i poszedł do piekarni. Wyglądał okropnie. Posłał żonę do miasta po gorzałkę i piwo. Gdy wróciła, mąż umierał. Mówił do żony, by go ratowała. Nałożył śmierć i prosił Boga o odpuszczenie grzechów. Tego samego dnia umarł. To nie jedyne otrucie w tej rodzinie. Siostrą cioteczną Katarzyny była Elżbieta Sieczconka, zwana Halszką. Jej mąż, szewc Jan Wójcik, nie posiadał własnego warsztatu i zatrudniał się do różnych prac. W małżeństwie nie układało się. Elżbieta i Jan mieli zupełnie różne charaktery. Dodatkowo właściwie nie mieszkali razem. Mężczyzna głównie przebywał poza domem. Małżonkowie często kłócili się o pieniądze. I tym razem pomocy nieszczęśliwej małżonce udzieliła znana nam już Barbara. Elżbieta zaczęła trucie męża od szkła weneckiego, które dodawała do jedzenia. Służąca Regina Pichnarka twierdziła, że Jan bał się jeść potraw, które przygotowywała jego żona. Jeden z byłych pracodawców Jana, Stanisław Rodzaj, opowiadał, jak mężczyzna rozchorował się po zjedzeniu obiadu przygotowanego przez żonę. Wymiotował i skarżył się na mdłości. Ratowano go octem z pieprzem. W podobnym tonie wypowiadał się inny szewc, Osika. Wspomniał on, że Jan zawsze źle się czuł po jedzeniu, które przygotowywała jego żona. Okazało się, że trucizna nie była jednak skuteczna. Potem kobieta sięgnęła po trutkę na szczury, która została jej siostrze ciotecznej, Katarzynie. Ta namawiała ją, by otruła męża i w ten sposób uwolniła się od niego. Planowały po wszystkim wspólnie pokutować i odwiedzić w tym celu Częstochowę. Tuż przed Wielkanocą mężczyzna wrócił do domu. Jak się później okazało, nie na długo. To proboszcz przekonywał Jana, by wrócił na stałe do domu. Straszył, że nie da mu rozgrzeszenia. To go bardzo zasmuciło. Jan długo zastanawiał się, co powinien zrobić. Także gospodarz, u którego mieszkał, doradzał, by wracał do domu. Mężczyzna pojawił się w nim w Wielką Sobotę. Nie miał zbyt dużo pieniędzy, więc pożyczył od gospodarza cielęcinę i 2 bochny chleba. Po drodze kupił małżonce w prezencie buty. Małżonkowie wspólnie spędzili Wielką Sobotę 13 kwietnia. Wieczorem usiedli do wieczerzy. Elżbieta jadła niewiele. Potem bolał ją brzuch. Mężczyzna zjadł znacznie więcej. Wkrótce zaczął wymiotować i nie miał siły utrzymać się na nogach. Gdy mężczyzna upadł, dźwigały go 2 komornice, bo żona nie chciała. W poniedziałek do Jana przyszedł jego gospodarz. Jan nie wstawał i wyglądał na ciężko chorego. Mówił, że boli go wnętrze. Prosił żonę o wodę, ale ta odmówiła. Narzekała, że gotuje mężowi polewki, a ten ciągle wymiotuje. Wieczorem posłała po księdza i Jan zdążył się wyspowiadać. Zmarł w nocy. Była przy nim żona. Komornice były zdziwione, że Elżbieta ich nie zawołała. Kobieta argumentowała, że nie chciała ich budzić. Ci, którzy znali Jana, nie wierzyli, że zmarł z przyczyn naturalnych. Jego śmierć była zbyt gwałtowna. Poruszyła ona społeczność Nowego Wiśnicza. Do tego podejrzane było to, że Elżbieta zaraz po pogrzebie poszła spotkać się z Barbarą, trudniącą się czarami. Odbyło się urzędowe śledztwo. Przesłuchania prowadzone były przed Urzędem Wójtowskim Miasta Wiśnicza. Pierwsze posiedzenie zwołano już 5 dni po śmierci Jana, 18 kwietnia 1659 roku. Zeznawał wójt wsi Królówka, Wojciech Bartkowicz. Mówił o tym, że ksiądz proboszcz nakazał Janowi powrót do żony. Jan miał wówczas odpowiedzieć, że obawia się o własne życie. Wójt powtórzył też to, co słyszał od ludzi, że Jan chorował zawsze po tym, jak zjadł potrawę przyrządzoną przez żonę. Jako druga zeznawała żona Jana, Elżbieta. Przekonywała, że nie jest winna i niczego złego nie zrobiła. Mówiła, że kiedy jej mąż zjawił się w domu, był już chory. Opowiadała też, jak wezwała księdza, kiedy stan męża znacznie się pogorszył. Zeznania kobiety potwierdziła Dorota, służąca Elżbiety. Jednak nie widziała ona momentu śmierci Jana, ponieważ spała i nikt jej nie obudził. Do Dokładny opis ostatniego dnia życia Jana odtworzyła druga służąca Jadwiga. Jednak również ona nie widziała samej śmierci. Zeznawał też gospodarz, u którego mieszkał Jan. Kacper Osika opowiadał o spotkaniu Jana z księdzem, który namówił go do powrotu do domu. Do powrotu miała namawiać go również żona. Kolejną osobą, która stawiła się w sądzie, był Stanisław Rodzaj. Opowiadał on o tym, jak Jan zachorował po spotkaniu z żoną. Opisywał, że bardzo mu spuchła twarz. W procesie zeznawała też była służąca Elżbiety. Zdecydowanie wniosła ona najwięcej ze wszystkich świadków. Po pierwsze, opowiadała o kłótniach, do których dochodziło między małżonkami. Po drugie, wspomniała o wizytach zielarki Barbary Jewionki. Po trzecie, mówiła o weneckim szkle, które Elżbieta tłukła w komorze. Po jej zeznaniach wezwano siostrę cioteczną Elżbiety, Katarzynę. Zaprzeczyła, że to ona dała Elżbiecie szkło weneckie. Przyznała jednak, że to ona była jego właścicielką. Dopiero od służącej dowiedziała się, że było ono potrzebne jej siostrze. Zaznaczyła jednak, że nie wiedziała, do czego go potrzebowała. W obliczu wszystkich zeznań ponownie przesłuchano Elżbietę, bowiem to na nią skierowane były podejrzenia. Kobieta szła w zaparte. Mówiła, że nie wie, dlaczego jej mąż zmarł. Zaprzeczyła też, jakoby tłukła szkło weneckie. Dziwiły kontakty kobiety z Barbarą, szczególnie odwiedziny w dniu pogrzebu. Elżbieta przekonywała, że zielarka odwiedzała ją w sprawie chust. Mówiła, że w moździerzu tłukła zielsko. Zarządzono trzecie przesłuchanie kobiety. 25 kwietnia sędziowie postanowili wyjaśnić przyczynę kontaktów Elżbiety i Barbary. Osoby postronne jednoznacznie określały relacje obu kobiet jako zażyłe. Potwierdziła to m.in. Zofia Wolakowa, u której mieszkała Barbara. Podobno spędzały ze sobą dużo czasu. Potwierdziła też, że Elżbieta odwiedziła Barbarę w dniu pogrzebu Jana. Sędziowie podejrzewali, że mężczyzna mógł umrzeć w wyniku działań Barbary. Kolejną osobą, która zeznawała, był Jan Kwiatkowski. Potwierdził on, że Barbara trudniła się czarami. Chciano jeszcze raz przesłuchać Barbarę, ale nie było jej w domu. Zawieszono postępowanie do momentu odnalezienia kobiety. Podczas prowadzenia rutynowych działań sędziowie zwrócili uwagę na zagadkową śmierć Pawła Porucznika. Jego cierpienia przed śmiercią były podobne do tych doświadczanych przez Jana Wójcika. Ponadto Barbara była w bliskich kontaktach także z Katarzyną. Urząd Wiśnicki postanowił wszcząć drugi proces. 29 kwietnia ruszył proces Katarzyny. Pierwszego dnia zeznawał Maciej Piwowar wraz z żoną Anną. Mężczyzna opisał problemy zdrowotne Pawła. Opowiadał o tym, co działo się po przekazaniu jego żonie informacji o stanie zdrowia męża. Kobieta wcale się tym nie przejęła. Odwiedziła męża dopiero po 4 dniach. Maciej wiedział również o kontaktach Barbary z Katarzyną. Anna Piwowar uzupełniła zeznania swojego męża, dodając, że Paweł wymiotował glizami. Co znamienne, po śmierci Pawła Katarzyna szybko odesłała ciało męża do kościoła. Kolejnego dnia widziała, jak Katarzyna, Elżbieta i Barbara razem piły gorzałkę i nie wyglądały na przejęte śmiercią Pawła. Barbarę udało się odszukać 6 maja. Najpierw przesłuchano jej córkę, Zuzannę. Zapewniała ona, że matka uciekła, bo bała się fałszywych oskarżeń. Niechętnie opowiadała o kontaktach między kobietami. Potem zeznawała Barbara. Przekonywała, że uciekła, bo bała się ludzkiego gadania. Mówiła też, że kontakty z kobietami to zwykła znajomość. Przepytano ją również na okoliczność praktyk czarodziejskich, m.in. na temat przelewania wosku czy zbierania ziół. Aby dowiedzieć się prawdy, posunięto się do podstępu. Powiedziano Barbarze, że jej córka o wszystkim opowiedziała. Wtedy zielarka przyznała, że to Elżbieta przyszła do niej po pomoc w sprawie męża. Dodała, że odradzała kobiecie trucie. Żeby się dowiedzieć, co naprawdę zaszło, obiecano Barbarze, że zostanie zwolniona z więzienia. Jej zeznanie obciążyło Elżbietę, która mówiła córce Barbary, że chętnie znalazłaby kogoś, kto pomógłby jej pozbyć się męża. Ta przekazała informację matce. Barbara zarzekała się, że nie udzielała rady w tej sprawie. Temat trucizny drążono dalej. Barbara ugięła się dopiero, kiedy jeden z sędziów obiecał jej, że to, co wyzna, nie zostanie ujawnione. Powiedziała wtedy, że truciznę kupiła Katarzyna. Mówiła, że kobieta podała ją mężowi w polewce. To ją zdemaskowało. Nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć, skąd znała sposób podania trucizny. Sąd nie miał wątpliwości, że za śmiercią obu mężczyzn stały ich żony, a pomagała im Barbara. Tym samym mógł się rozpocząć właściwy proces. Toczył się on przed sądem kryminalnym w Wiśniczu. Na ławie sądowej zasiedli burmistrzowie Lipnicy Murowanej i Wiśnicza, Benedykt Frykowicz oraz Maciej Eusebiusz. Pierwsza rozprawa rozpoczęła się 11 maja 1659 roku. Jako pierwszy wystąpił oskarżyciel, Jan Królikowicz. Złożył on skargę przeciwko Barbarze Jewiące. Kobieta odpowiadała na pytania zadane w śledztwie. Nie tylko potwierdziła wcześniejsze odpowiedzi, ale też je uzupełniła. Potem zeznawała Elżbieta Sieczconka, która nie przyznawała się do niczego i bagatelizowała swoją znajomość z Barbarą. Zmieniła zeznania dopiero, kiedy przeczytano jej zeznania Barbary. Wyznała też, że truciznę otrzymała od Katarzyny i że to ona namówiła ją do otrucia męża. Powiedziała, że Barbara zapewniła ją, że jej mąż jest niewierny, co z kolei zielarka wywróżyła z wosku. Także Katarzyna przyznała się do zabicia męża. Dokładnie opisała swoje nieudane pożycie z mężem, kontakty z Barbarą oraz to, że to zielarka namówiła ją do otrucia męża, a potem przynosiła różne trucizny. Za jej radą kupiła arszenik. Ze szczegółami przedstawiła ostatnie chwile męża. Kolejne posiedzenie sądu odbyło się 13 maja. Wtedy to Barbara opowiedziała o tym, jak u Ligenziny z Dobczyc uczyła się przygotowywać różne mieszanki. Mówiła też, że wróżenia nauczyła się w zgrzebiskach. Wina obu kobiet była pewna. Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie jeszcze pojawiły się w tej sprawie, Barbarę poddano torturom w izbie katowskiej w obecności wyznaczonych sędziów. Jej ciało rozciągnięto na specjalnej ławie. Powiedziała wówczas, że obie kobiety prosiły ją o pomoc w pozbyciu się mężów. Barbarę skazano na śmierć, a jej córkę na karę więzienia. Kolejna rozprawa odbyła się 21 maja i dotyczyła dwóch sióstr ciotecznych. Obrońcą kobiet był Marcin Kowalecki. Próbował on wszystkiego, by uchronić kobietę od kary śmierci. Przede wszystkim starał się, aby zmieniono kwalifikację sprawy z kryminalnej na cywilną. Sprzeciwiał się także sądzeniu kobiet tak zwanym gorącym prawem, czyli w przyspieszonym trybie. Ponadto wnioskował o uwolnienie kobiet za poręczeniem. Jego wnioski zostały odrzucone. Jedyne, co udało mu się uzyskać, to odroczenie sprawy w celu lepszego przygotowania linii obrony. Ostatnia sprawa miała miejsce 20 czerwca 1659 roku. Podczas niej obrońca wnioskował o zezwolenie obu kobietom na złożenie przysięgi uniewinniającej. Był to znany w średniowieczu sposób na oczyszczenie się z ciążących zarzutów. Sąd się na to nie zgodził. Sieczconka miała zostać poddana torturom. Gdy weszła do izby katowskiej, postanowiła złożyć stosowne zeznania. Katarzyna poruczniczka została skazana najpierw na obcięcie prawej ręki, a potem na ścięcie mieczem na rynku. Elżbieta Sieczconka również została skazana na śmierć. Katarzyna została ścięta, ale nie obcięto jej wcześniej ręki, dzięki wstawiennictwu Drozdowskiego. Z kolei Elżbieta uniknęła śmierci. Prosiła o to Katarzyna. Ostatecznie sąd ułaskawił Elżbietę. Musiała jednak odbyć pokutę kościelną. Przez 3 niedziele w kościele farnym w Wiśniczu przychodziła na sumę ubrana w koszulę śmiertelną. Mszy miała słuchać klęcząc, zaś podczas skazania stać, a na końcu leżeć krzyżem. Po mszy natomiast musiała stać na grobie męża do momentu, aż wszyscy wyszli z kościoła. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie i o samym wyroku. Mnie najbardziej zdziwiło ułaskawienie Elżbiety. To wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.